noc z niedzieli na poniedziałek, noc oczywiście w Polsce, bo to gdzieś o drugiej polskiego czasu gala się rozpocznie. Wyjątkowa w tym roku, jubileuszowa 90. gala. Nieco później niż zwykle, to także ze względu na to, by gala nie pokryła się z terminem igrzysk zimowych, które już za nami. No i znów pojawiają się z jednej strony komentarze, że można od razu mówić o faworytach i o tych, którzy z Dolby Theatre wyjdą ze statuetką, a z drugiej strony mówi się o wyścigu bez faworytów. Ciekawa jestem tutaj twojej opinii, bo jeśli spojrzymy na nominacje i na te takie nominacyjne statystyki, no to tutaj oczywiście Kształt Wody, 13 nominacji, później mamy Dunkierkę, jeśli się nie mylę, czyli 8 nominacji i na koniec 3 billboardy, tak? Za Abing Missouri? Chyba tak to podium wygląda. Czy faktycznie Kształt Wody Guillermo del Toro to jest faworyt tegorocznych Oscarów?
Właśnie, wydaje mi się, że nie liczba nominacji tutaj świadczy o faworytach, ale rzeczywiście coś w tym jest, że zwykle ci, którzy dostają najwięcej nominacji, mogą też liczyć na najwięcej nagród.
No bo to statystycznie jest po prostu bardziej prawdopodobne. Oczywiście, matematyka,
dokładnie,
tak?
Dokładnie tak. Film Del Toro, on jest, myślę, że bardzo fascynujący, bo z jednej strony to jest baśń, a z drugiej strony też próba mówienia o tym, co się działo w Ameryce lat 60. Zresztą to nie jest jedyny film, który mówi o Ameryce lat 60., pewnie za chwileczkę o tym powiemy. Dotykający, no oczywiście tematu miłości, więc znowu sztampa, pomyśleć można by, ale z drugiej strony Del Toro pokazuje nam miłość zupełnie niezwykłą, czyli miłość, główną bohaterką jest kobieta, która pracuje jako sprzątaczka w tajnym laboratorium amerykańskim i pewnego dnia do tego laboratorium zostaje przyprowadzona taka istota, która jest bliżej...
Na pograniczu, prawda?
Dokładnie, na pograniczu bycia człowiekiem, ale na pewno jest czującą istotą. No i Sally Hawkins, grająca główną bohaterkę, nawiązuje z nim jako jedyna pewnego rodzaju więź, która no, z czasem przeradza się w coś więcej. No i tutaj Del Toro, myślę, że stawia bardzo ciekawe pytania o istotę człowieczeństwa, o to, kim jest na przykład osoba niepełnosprawna, o tym, czym jest miłość, a w tle tego wszystkiego jeszcze kilka innych wątków, na przykład wątek homofobii, który był obecny właśnie w latach 60. w Ameryce dość silnie, czy też wątek no, rasistowski, tak? Tutaj bohaterka grana przez Octavię Spencer jest w pewien sposób taką postacią, która odgrywa symboliczną rolę. Tam jeden z głównych bohaterów, również Michael Shannon, mówi w pewnym momencie, że Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje, ale bardziej chodziło mu o mnie, a nie o ciebie, prawda? Tutaj czasami Del Toro właśnie bardzo mówi w sposób jasny o tym, co chce przekazać przez swój film, ale nie warto zapominać, że to jest też człowiek esteta, który swoimi filmami też próbuje poruszyć jakieś właśnie nasze takie artystyczne dusze.
Mówiłeś o tym kontekście Ameryki z lat 60., który pojawia się w tegorocznych nominacjach, ale ja w ogóle mam wrażenie, że jeżeli film, który startuje w wyścigu oscarowym, pokazuje Amerykę z różnych perspektyw albo ją krytykuje szczególnie, no to ma większe szanse. Tak jak spojrzymy też w historię Oscarów.
Tak, to jest coś takiego, że Akademia Amerykańska ma jakiś taki szczególny stosunek do filmów nostalgicznych, do filmów, które poruszają różnego typu historie. Czasami takie bardzo smutne karty z historii Stanów Zjednoczonych, ale czasami oczywiście te największe mają największą szansę oczywiście na zdobycie nagrody. Takim filmem jest też chociażby Czwarta Władza. Po raz kolejny film Stevena Spielberga, właściwie jego każdy film jest nominowany do Oscara. Przed 2 laty nakręcił Most Szpiegów. Tutaj po raz kolejny pojawia się Tom Hanks w jednej z głównych ról. Jest Meryl Streep, która dostaje kolejnego
absolutna
nominację.
Po prostu stałaby walczyni i nominacji, i statuetek, chociaż oczywiście nominacji jest o wiele więcej niż statuetek.
Dokładnie. I tutaj historia, tym razem może mniej pokrzepiająca serca. Historia mówiąca o redakcji Washington Post, który chce opublikować szereg tajnych informacji sięgających kilku dekad do tyłu, a mamy czasy prezydenta Nixona. No, jest to historia na pewno, która nam towarzyszy na co dzień. Jesteśmy świadkami tego, co działo się na przykład w kontekście Edwarda Snowdena, prawda? Wiemy, co się działo w kontekście afer taśmowych u nas w kraju. Wiemy, jak to jest bardzo...
Zresztą to jest też kolejny tytuł, który pojawia się w światowym kinie, dotyczący w ogóle współczesnych mediów, funkcjonowania współczesnych dziennikarzy, tego, z czym muszą się zmagać, ale też tego, w jakim systemie anonimie pracują. I to jest kolejny taki obraz.
Tak, i ten etos dziennikarski też jest bardzo ważny. Może nawet równie ważny jak ten wątek historyczny. To jest kolejny tytuł, który na pewno w dorobku Stevena Spielberga zostanie zapamiętany.
A Trzy billboardy?
Mój faworyt.
A, no to trafiłam w takim razie.
Absolutnie. Film, który oglądałem na festiwalu Camera Image, który wzbudzał tak niesamowite uczucia, od wielkich braw po jakieś niesamowite wzruszenia. Konferencja prasowa po tym filmie była wypełniona do ostatniego miejsca. Muszę przyznać, że to jest film, który chyba też najbardziej mnie poruszył, bo historia bardzo prosta, tak? Główna bohaterka, kobieta, po kilku latach zmagań, aby wyjaśnić sprawę morderstwa własnej córki, nie może się tego doprosić, no i postanawia wynająć trzy billboardy gdzieś zupełnie na polu, oddalonym od miasta wiele kilometrów, przez które właściwie żaden samochód nie jeździ, bo już dawno istnieje autostrada. A jednocześnie jest to tak silna prowokacja w kontekście działań lokalnych służb, że no, wywołuje pewnego rodzaju lawinę różnego typu działań, różnego typu wydarzeń. I nie tyle oczywiście w tym filmie chodzi o ten wątek kryminalny, który na początku jest tym pretekstem do poruszenia tej całej historii, o tyle właśnie tutaj przede wszystkim Martin McDonagh chciał pokazać te relacje, te wszystkie impulsy, które mogą spowodować, że taka sprawa zostaje bardziej dostrzeżona przez właśnie lokalną społeczność, że więcej osób jest zaangażowanych do takiego poczucia empatii względem kogoś, kto jest poszkodowany. No ten film ma tak wiele tematów, które gdzieś tam są poruszane, że nie sposób też o nim powiedzieć w kilku słowach i w kilka minut.
Ja dodam tylko, że tutaj jeśli chodzi o trzy billboardy, jest także nominacja dla aktorki za pierwszoplanową rolę żeńską. Też ona się pojawia wśród faworytów. Z kolei jeśli chodzi o męską rolę, to często Gary Oldman, ale chciałabym jeszcze przejść do kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No oczywiście w tym roku nie mamy tam polskiego kandydata, ale bardzo ciekawe kino, bardzo różne, też docenione, bo i The Square chociażby, czy Niemiłość Zwiagincewa, tutaj to absolutnie mój faworyt.
Rzeczywiście ta stawka jest dosyć mocna. Jest jeszcze Dusza i Ciało, czyli ubiegłoroczny zwycięzca Berlinale. Jest Fantastyczna Kobieta, czyli film, który wygrał jedną z nagród w Cannes. Więc stawka jest dosyć mocna. Ja też stawiam jednoznacznie na Niemiłość. Trochę mi szkoda, ale oczywiście serce się raduje, że kilka lat temu Andrzej Zwiagincew przegrał z Idom.
Lewiatanem.
Dokładnie tak. Tym razem myślę, że nie ma idei.
No, ale jeśli chodzi o polskie akcenty, nawet naciągamy ten akcent do łódzkiego akcentu, czyli chodzi mi w tym momencie o pełnometrażową animację Twój Vincent. Dlaczego naciągamy? Dlatego, że duet twórców i twórców, a także duet w życiu prywatnym, to są te same osoby, które odpowiadają za oscarowy sukces Piotrusia i Wilka. Twój Vincent, który w swojej kategorii ma wielkie produkcje. Coco jest chyba największym naszym rywalem.
Tak, dokładnie. Myślę, że pomiędzy tymi dwoma filmami się to wszystko rozstrzygnie. Jest tam nominowane też animacje czysto komercyjne. Dzieciak rządzi i chyba, jeżeli pamiętam dobrze, Fernando. Albo Twój Vincent, albo Coco, bo to te dwa filmy, które też piszą się w historię kina, w historię animacji na stałe. Myślę, że bardziej Twój Vincent, ale pytanie...
Czy amerykańska akademia właśnie doceni sposób, w jaki ten film został zrealizowany? Ale z jednej strony sposób, bo on jest oczywiście nowatorski. Wszystkie klatki zostały wcześniej tradycyjną techniką malarską właśnie namalowane. Zresztą ponad chyba 100 artystów brało w tym udział. Są też artyści związani z regionem łódzkim. Kolejnie naciąganie tego polsko-łódzkiego akcentu, ale z drugiej strony jest to też historia Vincenta van Gogha, pokazana z zupełnie innej perspektywy, gdzieś tam tej tajemniczej śmierci, która przez historię nie została do końca zdefiniowana.
To jest wspaniałe, że na początku pracy nad tym filmem, gdzie forma była najważniejsza mimo wszystko, była bardzo długa praca nad scenariuszem, nad tym, żeby postać van Gogha rozpisać na takie sceny, które z jednej strony można zobrazować poprzez malowanie na płótnie, a z drugiej strony, żeby to też miało charakter filmowy, było czytelne, strukturę jasną, trzyaktową, żeby to wszystko było po prostu interesujące jednym słowem dla widza. I myślę, że może docenić to Akademia, chociaż obawiam się, czy aż tak wielu członków Akademii ten film po prostu zobaczy.
To właśnie też chodzi, że musimy pamiętać o tym i uświadamiać wciąż, że w momencie, kiedy ogłoszone zostają nominacje, to też rusza kolejna kampania promocyjna, która ma dotrzeć do członków Akademii, żeby oni po prostu te filmy zobaczyli. No umówmy się, to jest taka proza życia. A jeśli chodzi o prozę życia, to jeszcze o jedną rzecz na sam koniec cię zapytam, bo dziś niedaleko Dolby Theatre pojawiła się rzecz, rzeźba Harveya Weinsteina, czyli producenta, który no dziś nie jest głównie kojarzony z takimi produkcjami jak Pulp Fiction czy Buntownik z wyboru, ale przede wszystkim właśnie z całą aferą i z molestowaniem seksualnym. On siedzi na takiej kanapie w szlafroku ze statuetką Oscara w ręku i podpisana jest, że jest to kanapa castingowa. No to już jest pierwszy taki wątek, który świadczy o tym, że ta gala jubileuszowa też może mieć zupełnie inny charakter. Zresztą prowadzący również już zapewnił, że będzie się odnosił do tych kontekstów obyczajowych. Tego pewnie nie zabraknie w niedzielę wieczorem.
Tak, myślę, że możemy liczyć na dosyć też mocne różnego typu wypowiedzi, szczególnie kobiet, które będą odbierały nagrody aktorskie. No, ja myślę, że to dobrze, że gdzieś tam ta gala też jest nośnikiem różnego typu treści. Można powiedzieć, czasami to jest tylko i wyłącznie, nieładnie mówiąc, pokazówka, tak, przed największymi postaciami branży filmowej w Ameryce. Ale czasami ta właśnie pokazówka ma bardzo duże znaczenie, porusza różnego typu no, drażliwe struny też w mediach amerykańskich. Cały świat ogląda Oscary. To też jest bardzo istotne, że wszyscy to usłyszymy. Jeżeli ktoś powie coś ważnego, coś, co jest istotne właśnie chociażby dla sytuacji związanej z akcją Me Too, no to każde media na świecie to podchwycą.
No i pytanie, czy w tym roku również dojdzie do jakiejś wpadki przy ogłaszaniu tytułu najlepszego filmu, bo takie wydarzenie miało miejsce w ubiegłym roku. Zobaczymy. Drodzy Państwo, to już w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu wszystko będzie jasne. Nie poruszyliśmy bardzo wielu kwestii, bardzo wielu kategorii, nawet nie powiedzieliśmy o muzyce czy o piosence, tak? Przemku, chcesz coś dodać?
Ja tylko chciałem jeszcze dodać wątek łódzki, bo jest jeszcze jeden.
No właśnie, to
jest
tak.
Nominowany za zdjęcia przy okazji Dunkierki Schweizer Hoyt van Hoytema i to jest oczywiście absolwent łódzkiej szkoły filmowej, więc...
No to no mocniej jeszcze trzymamy kciuki. Dunkierka także w tej najważniejszej kategorii. Czekamy, a później mam nadzieję, że będzie okazja, żeby zobaczyć się jeszcze raz i by mówić także o tych filmach oscarowych i nie tylko oscarowych, które pojawią się na Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Jego szef był naszym gościem, Przemysław Gleisner. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.